Dzień dobry, dobry wieczór, witamy Cię w Drafcie Rozmowy.
To podcast o biznesie, o życiu i IT.
Nie zawsze na poważnie, ale zawsze na serio.
Do wysłuchania kolejnego odcinka zapraszają Cię Łukasz Falaciński,
Michał Guzowski
i Łukasz Zajączkowski.
Cześć, dzień dobry, witajcie. Witamy Was w kolejnym Drafcie Rozmowy. Łukasz Falaciński.
Łukasz Zajączkowski.
I po drugiej stronie Marta Czapik. Cześć, Marto.
Cześć, Łukasz i Łukasz.
Łukasz, słuchajcie, tym odcinkiem kontynuujemy nasz cykl poświęcony kobietom w IT. Przy okazji polecamy oczywiście poprzednie odcinki. Uwaga, z pamięci będzie z Dagmarą, Danutą, Rysią. No i też z Łukaszem zaczęliśmy nietypowo ten cykl. A dzisiaj chcemy kontynuować rozmowę na temat pozycji kobiet w IT, jak ją poprawić, jak się ma kobietom w IT, jak tę sytuację zmienić i stąd obecność Marty. Marta, jak ktoś się chowa, nie korzysta z social mediów, LinkedInów i nie wie, kim jest Marta Czapik, tudzież legalna Marta, to powiedz coś o sobie. Co robisz?
Cześć, ja się zajmuję szkoleniami z Microsoft 365 i w sumie tak naprawdę jak zaprosiliście mnie do tej rozmowy, to powiedziałam, że ja nie jestem z IT, bo ja robię szkolenia, więc jesteśmy firmą szkoleniową i zatrudniamy trenerów, no ale jesteśmy partnerem Microsoftu, wywodzimy się z technologii i tak naprawdę nie znając technologii i takich podstawowych pojęć z IT, no raczej by się człowiek tutaj w tej branży nie odnalazł, mimo tego, że można powiedzieć, że to są same szkolenia, więc robimy szkolenia głównie z Microsoft 365 i z tych narzędzi technologicznych, ale nie są to szkolenia techniczne.
A to ciekawe, bo faktycznie pamiętam tę twoją odpowiedź, jak rozmawialiśmy i zapraszałem cię do tego cyklu. I dla mnie to w ogóle był no-brainer. Wiadomo, tak, że legalna Marta to jest IT. A to na kanwie tego, a gdzie według ciebie zaczyna się w takim razie IT?
Właśnie IT zaczyna się moim zdaniem w momencie, kiedy wchodzi w grę właśnie jakieś wdrożenie, jakieś migracje, takie tematy konfiguracyjne, tam gdzie użytkownik końcowy tego nie dotyka. Czyli jeżeli firma zatrudnia na przykład 300 osób i są to osoby, które są w handlu, w marketingu, jest zarząd, jest księgowość, administracja i tak dalej, i te osoby nie mają dostępu właśnie do takich, można powiedzieć, kwestii serwerowych, konfiguracyjnych, tylko tym się zajmuje dział IT, który też można powiedzieć ma szeroki zakres obowiązków, to tutaj się zaczyna IT, gdzie zaczynają się te takie trudne terminy i można powiedzieć takie rzeczy właśnie bardziej techniczne, gdzie wchodzi inżynier i mówi już niezrozumiałym językiem, więc tu się zaczyna IT, ale to jest tylko i wyłącznie jakby mój punkt widzenia.
No tak, to faktycznie, to podejrzewam, że dla niektórych osób też mówisz trudnym językiem na szkoleniu, ale cała praca szkoleniowca polega na tym, żeby ten język stał się łatwy do zrozumienia. Ale właśnie, ja mam pytanie takie na początek, kim ty jesteś w tym IT, czy szeroko rozumianym, powiedzmy przez nas, jakbyś siebie opisała?
Ja mówię na siebie tłumacz z języka IT na polski, czyli właśnie przedstawianie tego języka technicznego takim zrozumiałym, prostym językiem, polskim językiem, bez właśnie jakichś angielskich udziwnień typu notyfikacje, settingsy i takie wiem. Wy wiecie, o co chodzi, ale niektórzy może nie wiedzą, o co chodzi. Więc to są takie rzeczy, które ja robię na co dzień, czyli właśnie tłumaczę z tego języka technicznego na biznesowy. Głównie układam procesy biznesowe w oparciu o technologię, czyli można powiedzieć, że nie jestem takim trenerem, który pokazuje aplikacje, tylko właśnie rozwiązuje problemy w firmie w oparciu o aplikacje.
Okay. No i to jest idealna definicja IT.
Dokładnie, idealna definicja IT. Padły tam dwa wyrazy, o które chciałem spytać. Powiedziałeś, że jesteś tłumaczem i jesteś trenerem. Nie tłumaczką, trenerką.
Nie używam terminatywów ze względu na to, że jakby jest mi po prostu prościej. I to znaczy trenerka i tłumaczka nie brzmi dla mnie to tak poważnie, można powiedzieć. To znaczy nie mam nic przeciwko i oczywiście w niektórych sytuacjach, jak na przykład gościni w podcaście, a nie gość w podcaście, więc są takie sytuacje po prostu, gdzie to bardziej pasuje, a gdzie mniej. Oczywiście to wszystko idzie w tym kierunku, że to się staje bardziej powszechne, ale być może nie utarło się jeszcze to gdzieś w mojej podświadomości na tyle, żeby nazywać siebie trenerką, bo trenerka mi się kojarzy z taką trenerką fitness, z trenerką personalną.
Okay.
A właśnie trener czy konsultant technologii brzmi, można powiedzieć, tak moim zdaniem bardziej biznesowo, ale może to jest po prostu gdzieś też przekonanie w mojej głowie, ale jeżeli to się będzie zmieniało na rynku i faktycznie będą trenerki technologii, to może też zmienię mój napis na koszulce z tyłu.
W końcu masz trener, tak?
Cytując klasyka, technologia jest kobietą.
Coś w tym jest. Ale to jest w sumie ważny temat, to nazewnictwo, bo faktycznie myślę, że wiele problemów w naszej branży też gdzieś ma ten swoje podwaliny właśnie tutaj. Takiego przyzwyczajenia, jakiejś zaszłości, tego, że to brzmi dziwnie, a potem z tego się bierze taka sytuacja, jak jest teraz. Raporty pokazują, że przypomnij mi te procenty, 15, tak? Niecałe 16%. 50% to są kobiety, to są, stanowią kobiety w IT. Przy czym to IT w tym raporcie było jeszcze tak właśnie rozumiane dość wąsko, czyli tak bardzo mocno technologicznie. Programistki, tak, testerki, SQL. Myślę, że tego, co ty robisz, co robi nasza akademia, to w ogóle tam nie było.
Nie pamiętam, czy były trenerki, ale PM jako rola była wyszczególniona. A jak doszłaś do tego miejsca, w którym jesteś dzisiaj? To znaczy, jaka była twoja ścieżka w IT? To ten punkt wejścia, a potem ewentualne perypetie, które uznałaś, że warto na tej mapie sobie zaznaczyć.
Punkt wejścia był całkiem ciekawy, dlatego że mieliśmy w sumie u nas na wsi jedni z pierwszych taki komputer stary, takiego IBM-a z Windowsem 3.1. I mój brat go skręcił 15 tysięcy razy, zainstalował Windowsa 9.5 z kilkunastu albo kilkudziesięciu dyskietek, już nie pamiętam. Ja patrzyłam na niego jak na kosmitę, ale on był tak podjarany tym, że to co on robił i to co on mówił, dla mnie było totalnie niezrozumiałe. I ja uważałam, że o IT nie wiem nic, bo mój brat potrafił zrobić cuda. Ale w momencie, kiedy ja poszłam do szkoły i na informatyce nikt nie wiedział, czym jest start, plik, zapisz jako. Ja to wszystko wiedziałam, to uważałam, że wiem najwięcej ze wszystkich. I w sumie poszłam później do technikum informatycznego, też za bratem, bo brat poszedł do technikum informatycznego. Ja powiedziałam, że ja też pójdę, bo w sumie jednak wiem dosyć dużo, to znaczy więcej niż rówieśnicy, ale on wiedział i tak znacznie więcej. I on właśnie, można powiedzieć, był tą osobą taką typową adminową, taką techniczną. I po technikum poszłam na studia informatyczne, ale na studiach informatycznych było samo programowanie i mnie to po prostu mentalnie trochę przytłoczyło, dlatego że za dużo było tego kodu i nie było czegoś, co ja na co dzień robiłam, bo ja już wtedy pracowałam, bo studiowałam zaocznie i pracowałam jako handlowiec i sprzedawałam licencje Microsoftu i takie, można powiedzieć, usługi bardziej skomplikowane, ale nie będę teraz o tym mówić. I właśnie przez to, że ja już robiłam coś w IT, bo byłam u partnera Microsoftu, ale byłam handlowcem, to programowanie nie było mi po drodze, bo ja nie budowałam aplikacji i w tym się nie odnalazłam, więc można powiedzieć, rzuciłam to IT na pierwszym roku. Po pierwszym roku. Skończyłam pierwszy rok, bo stwierdziłam, że może jeszcze kiedyś wrócę. I poszłam na studia handel i marketing, czyli właśnie to, co robiłam, bo to mi było po drodze. I można powiedzieć, że właśnie połączyłam trochę tej sprzedaży, marketingu właśnie z tym biznesem, znaczy z tym IT. Ale jak skończyłam te studia już właściwe, obroniłam się, to jeszcze sobie podyplomówkę z Azure'a zrobiłam. Więc tak przeplatam sobie to IT z tym biznesem i z handlem. Przeszłam sporo kursów i szkoleń właśnie dotyczących sprzedaży i wylądowałam tu, gdzie jestem teraz, ale właśnie na podyplomówkę już sobie taką ażurową poszłam, żeby dowiedzieć się więcej o tej chmurze Microsoftowej, więc przeplata się to wszystko między sobą, ale dlatego się nie czuję tak stricte IT, bo jednak gdzieś to programowanie zarzuciłam, mimo tego, że wiem jak programować, wiem jak pisać skrypty i tak dalej, to nie jest to może moja bajka po prostu.
Nie trzeba programować, żeby być w IT. Zresztą pewnie wielu, który nas słucha ze mną na czele, uważa, że licencjonowanie jest o wiele trudniejsze niż programowanie.
To prawda.
Więc, ale to o edukacji wspomniałeś, bo to jest super ciekawy wątek. Powiedziałeś, że było technikum informatyczne, były studia. A jak wyglądał, ile było dziewczyn w takim technikum informatycznym i na studiach? Jak wyglądał ten podział?
To jest fajny case, dlatego że mieliśmy 3 dziewczyny w klasie informatycznej. To znaczy, to się zmieniało, bo na pierwszym roku było więcej, później jedna odpadła, potem druga odpadła, jedna doszła, więc to było różnie, ale no maksymalnie były 4.
No ale nie byłeś się w przewadze, zakładam.
Nie, ale lepiej było na studiach. Na 80 facetów były 2 dziewczyny.
Wow.
Tragedia.
Skąd
się to bierze, Marta? Bo według mnie na rynku pracy kobiet jest mało, bo jest ich mało w edukacji po prostu, nie? Że to się zaczyna zdecydowanie wcześniej. Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego tak mało jest dziewczyn właśnie w tych niższych i wyższych etapach edukacji?
Powiem szczerze, że przed naszą rozmową zaczęłam się zastanawiać, wcześniej nie, ale właśnie jak mieliśmy temat kobiety w IT, to ja się zaczęłam zastanawiać, z iloma kobietami ja współpracuję, dlatego że no ja tworzę małą firmę, mamy kilka osób, chociaż no u nas na pokładzie jest przewaga kobiet, ale zlecamy różne rzeczy na zewnątrz i współpracujemy z bardzo wieloma różnymi partnerami, podwykonawcami, freelancerami i zastanawiałam się, ile mamy tam kobiet i w sumie to ja mam samych partnerów, z którymi współpracuję, tam są mężczyźni. Nie ma tam kobiet. U was była dziewczyna, pamiętam, która miała z nami kontakt, ale to jakby też nie taki techniczny, tylko można powiedzieć taki organizacyjny. I tak się zastanawiałam właśnie, z czego to wynika, ale ja poszłam właśnie do szkoły, do technikum Powody były tak naprawdę dwa. Jeden był taki, że poszłam za bratem, bo on już tam był, więc miałam tam
ścieżki.
Jakieś... Tak, można powiedzieć, że znali mnie już nauczyciele i tak dalej, no bo brat był wyżej. Ale jeżeli chodzi o moją małą miejscowość, to były trzy kierunki. Ekonomiści, logistycy i informatycy. Mhm. No ja wybrałam informatykę. Na logistyce była przewaga facetów, w przypadku ekonomistów same dziewczyny. Mhm. Więc można powiedzieć, że te kierunki już podzieliły się na samym starcie. Czyli tutaj mamy zawód męski, tutaj zawód damski, tak? Czyli ekonomiści, rachunkowość, księgowość, tam poszły dziewczyny, a na informatykę i logistykę mężczyźni. Więc wydaje mi się, że jak już ktoś skończył taką szkołę, oczywiście jest mnóstwo osób w IT, które mają wykształcenie totalnie różne. Czy to właśnie jakieś medyczne, czy prawne, przeróżne. Ale to gdzieś wychodzi właśnie od spodu, czyli może to jest po prostu, nie wiem jak niektórzy wybierają sobie uczelnie, ale może to jest po prostu też przez to, że rodzice mówią, słuchaj, będziesz księgową, księgowa dobrze zarabia, idź na rachunkowość. I później idziemy do tego, czy to technikum, czy do liceum, później na studia. No i jak już poświęciliśmy tyle czasu na naukę, no to już idziemy w tym kierunku. Są osoby, które zmieniają, przechodzą pewne przebranżowienie i faktycznie trafiają do tego IT, ale już na poziomie edukacji jest tych kobiet mniej, więc wydaje mi się, że to trzeba zacząć jakby, jeżeli chcemy, żeby faktycznie kobiet w IT było więcej, trzeba zacząć dosyć wcześnie tę edukację.
No tak, tak jak mówisz, są podziały, zresztą w poprzednim odcinku rozmawiałem z Danutą i z Rysią, które u nas pracują i one też o tym mówiły, że ten podział jednak jest wcześniej na etapie edukacji, a potem po prostu zbieramy tego żniwa. A powiedz, jak prowadziłaś szkolenia na początku, to nie było tak, że o, kobieta, to szkoda, że to nie facet trener, by nas więcej nauczył.
Nie miałam nigdy takiego sygnału. Może sobie kiedyś ktoś gdzieś pomyślał, albo gdzieś w kuluarach użytkownicy między sobą rozmawiali, ale do mnie takie sygnały nie dotarły.
Ale żeby kobieta tyle wiedziała, no kto by pomyślał? Straszne.
To znaczy wydaje mi się, że może wcześniej, jak byłam pracownikiem, jak jeszcze nie miałam swojej firmy, to było tak, że jak dzwonił szef, to jednak inaczej z nim rozmawiali niż jak ja dzwoniłam. No ale też może przez to, że to był właściciel firmy, ja byłam pracownikiem, no więc z nim po prostu inaczej rozmawiali. W tym przypadku, kiedy ja jestem właścicielem firmy, to rozmawiam ze wszystkimi o wszystkim. Nie ma sytuacji, że ktoś chce rozmawiać z kimś innym, no bo jakby nie ma za bardzo takiej możliwości. Ale faktycznie do mnie bezpośrednio to nie dotarło. Ale nie pomyślałam nigdy, żeby klienta zapytać, czy ma z tym jakiś problem.
No, myślę, że pewnie by nawet nie odpowiedział, gdyby nawet miał inne zdanie. A jeżeli chodzi o szkolenia, to głównie współpracujesz z technicznymi działami IT, czy to jest
właśnie
raczej
nie.
HR, tak?
Głównie tak, dlatego że zgłaszają się do mnie firmy i działy, które zajmują się głównie szkoleniami swoich pracowników, czyli na przykład jeżeli jest to dział HR, czy kadry, które chcą przeszkolić pracowników, czy najczęściej są to po prostu zarządy, czyli właściciel chce coś zmienić, albo po prostu wydał majątek na licencję i teraz nikt z tego nie korzysta, no to chcą nauczyć pracowników jak pracować. Ale z działami IT nie rozmawiam w ogóle. No chyba, że faktycznie gdzieś potrzeba wychodzi od IT i przychodzi dyrektor IT, który mówi, że on nie chce szkolić pracowników, a on to ma w zakresie obowiązków i że ja mam to zrobić, więc są różne sytuacje, ale nie rozmawiam z IT pod kątem takiej współpracy, wdrożeń i kwestii konfiguracyjnych.
No ale pewnie czasami się musicie przecinać, tak sobie wyobrażam, chociażby w tematach
związanych. Przecinać tak, bo przed szkoleniem ja muszę wiedzieć, czy nie mają czegoś zablokowanego.
No dokładnie, co można pokazać, czego nie można.
Konfiguracja nie jest pozmieniana, tak.
Odczuwasz wtedy jakieś takie inne traktowanie? Czy to ma znaczenie? Mówię o twoje takie subiektywne odczucia, nie? Czujesz się inaczej traktowana przez to, że jesteś kobietą, przez ludzi z IT?
W sumie nigdy o tym nie myślałam, ale teraz tak sobie myślę, że jest tak, że jak rozmawiam faktycznie z jakimś inżynierem, to on mi mówi, no wie pani, bo tam się da takie coś zablokować i my to mamy zablokowane i ja na przykład mówię, co to jest, a on jest zaskoczony, że ja to wiem.
No właśnie o to pytałem, że używa zdrobnień.
A jak szkolisz, to jakie masz proporcje osób słuchających? Powiedzmy, że na standardowe płcie, męską i żeńską. Więcej kobiet szkolisz, czy więcej facetów?
Właśnie, jak są działy na przykład rachunkowości czy księgowości, tam gdzie przeważają kobiety, no to więcej jest kobiet, ale jeżeli są na przykład branże motoryzacyjne, no to tam też są przewagi mężczyzn, więc to zależy od firmy, zależy od branży. Branż jest mnóstwo różnych. W przypadku prawników też są raz kobiety, raz mężczyźni, także ciężko powiedzieć, nigdy nie badałam tego przez płeć. Nie miało to jakby dla mnie żadnego znaczenia, ale nie widzę żadnych takich przewag, że właśnie na przykład na szkoleniach częściej są mężczyźni, dlatego że ja nie uczę właśnie technicznych rzeczy, tylko jak lepiej pracować po prostu. Z pocztą, z kalendarzem, więc jeżeli są to po prostu pracownicy firmy, to w zależności od branży te proporcje są różne.
Jasne. A z kim ci się, tobie z kolei współpracuje lepiej przy okazji tego, co robisz na co dzień? Bo powiedziałeś, że zespół jest raczej kobiecy w Legalnej Marcie. Tak? Tak
to znaczy tak.
No tak.
Tak, wspólniczką Ilona jest moją, więc to są dwie kobiety. Zatrudniłyśmy trenerkę, czyli mamy Anetę na pokładzie, tak stacjonarnie, a jeszcze współpracujemy z Rafałem, można powiedzieć zdalnie, dlatego że Rafał jest na co dzień w Warszawie. Więc czteroosobowy zespół, gdzie mamy przewagę kobiet, aczkolwiek nie brałam pod uwagę podczas zatrudniania płci, to nie miało dla mnie żadnego znaczenia. Ale jeżeli chodzi o dogadywanie się moje, to ja przez lata, przez to, że byłam po prostu w takim męskim środowisku, czyli w pracy, w której byłam poprzednio na etacie, to nie miałam żadnej koleżanki w pracy, bo to był zespół męski, ja byłam tam jedyna. Na uczelni no, miałam jedną koleżankę i miałam samych kumpli. I tak samo było w technikum, dlatego że my bardzo dużo graliśmy w CS-a, no to też raczej dziewczyny nie strzelają do siebie. Też tak się przyjęło, ja akurat strzelałam z chłopakami, także ja się zawsze dogadywałam dobrze w gronie męskim, dlatego też może przez to, że nie byłam nigdy w takim typowo kobiecym gronie, gdzie były faktycznie jakieś grupki się porobiły, tutaj na przykład jedna drugą gdzieś tam obgaduje, bo tak się przyjęło, tak, że są po prostu między kobietami na przykład jakieś fochy, coś takiego. Ja czegoś takiego w ogóle nigdy nie doświadczyłam, więc ciężko mi powiedzieć, że na przykład z kobietami się nie dogaduję. Ja się dogaduję ze wszystkimi, ale po prostu zawsze byłam w tych środowiskach męskich, więc znam to jedynie z opowieści, można powiedzieć, stereotypów.
W sumie, tak jak słyszę, to reprezentujemy to samo podejście, czyli nie patrzymy na płeć. One po prostu tu nie mają znaczenia, bo czy szkolimy, czy rozmawiamy z klientami, czy zbieramy wymagania, no to jest sprawa drugorzędna. No ale no niestety ten raport, o którym mówiliśmy, czy statystyki na rynku są nieubłagane i na przykład kobiety na tych samych stanowiskach, co faceci zarabiają mniej. I pytanie na przykład, czy ty to zauważyłaś, że nie wiem, ktoś z tobą, klient, negocjuje stawki z jakiegoś podejrzanego powodu, no podejrzany to inny niż, nie wiem, stawka rynkowa, merytoryka. Zmierzam do tego, czy ktoś, nie wiem, czasami miałaś wrażenie, że proponuje ci, negocjuje stawkę niższą niż ta, którą byś chciała osiągnąć.
Raz w życiu miałam taką sytuację i to było tak, to znaczy ja wprost czułam, że ta osoba czuje się po prostu lepiej ode mnie. No to była też osoba pewnie dwukrotnie starsza ode mnie i po prostu wprost mi powiedziała, że skąd ta cena się wzięła, przecież my uczymy trudnych rzeczy i bierzemy mniej. I usłyszałam to przez to, że to była akurat branża księgowości, księgowości albo prawa. I tutaj usłyszałam coś takiego, że oni się uczyli tyle lat, studiowali, żeby tyle brać, a ja tutaj uczę jakiegoś Outlooka i Teamsów i skąd to się wzięło. I po prostu do tej współpracy nie doszło, bo ja też jakby nie chciałam być w jakiś sposób traktowana, było to powiedziane do mnie wprost, czego ja tutaj oczekuję za taką stawkę, skoro ja uczę takich prostych rzeczy, a oni są profesjonalistami i zarabiają mniej, więc no nie ma opcji na współpracę.
To trochę stare z nowym się zdarzyło.
Tak, ale to... No, nieważne, dzisiaj akurat tak się złożyło, że wymieniałem chyba z 10 maili a propos też szkoleń. Przedziwne argumenty
też
padały.
Było drogo.
Też było, każda kwota jest za droga, jeżeli ktoś nie widzi po prostu wartości w tym, to już jest moim zdaniem zupełnie inna sprawa, ale...
A to jeszcze na kanwie tego i trochę odchodząc od płci, bo słyszę w tej przypowieści, w twoim doświadczeniu jednym, które miałaś, że masz takie zdrowe podejście, też granice, kiedy to nie jest twój klient, kiedy mówiąc brutalnie klient na ciebie nie zasługuje, to masz jakieś wytyczne z tym związane? Tak już czysto biznesowo.
To znaczy, jeżeli klient wchodzi nam na głowę albo chce więcej niż wynegocjowaliśmy, czyli na przykład wszystko jest ok, robimy ankietę po szkoleniu, na wszystkie pytania odpowiedzieliśmy, z ankiety wynika, że jest no 9 na 10, że jest wszystko super, po czym klient mówi, no ale tam rozmawialiśmy, że coś miało być, a tego nie było i chcemy jeszcze jedno szkolenie. I na przykład w takiej sytuacji to już wiem, że po prostu próbuję naciągnąć i że to nie jest po prostu fair, ale są też takie sytuacje, że klient przychodzi po coś, czego my nie robimy, a oczekuje, że my to zrobimy. Czyli na przykład ja z góry mówię, że nie zajmuję się szkoleniami z Worda i z Excela, a na końcu na szkoleniu klient powie na przykład, że ja chcę jeszcze, żeby mi pani pokazała w Wordzie, no bo na pewno to pani wie. Jakby naciąganie na dodatkowe usługi, naciąganie na przykład na dodatkowy zakres, ale kiedy ja mówię, że to nie jest nasz klient, no to w momencie, kiedy my się po prostu tym nie zajmujemy, albo kiedy klient jest po prostu albo za duży, albo za mały, bo też tak może być. To znaczy, jeżeli klient jest za mały, no to mamy kursy online, także po prostu jest gotowy produkt, ale nigdy nie jest tak, że klient jest w jakiś sposób przeze mnie dyskwalifikowany, jeżeli nie ma konkretnego powodu. Jeżeli ja jestem w stanie mu pomóc, to pomogę.
Ale to zawsze mi się kojarzyłaś, bo mieliśmy okazję współpracować też długo przecież i robiliśmy wspólnie kurs. I zawsze widziałem cię jako taką super asertywną osobę, pewną siebie, która sobie nie da w kaszę dmuchać. To tak na marginesie, tak, same komplementy. Mam nadzieję, że to dobrze wybrzmiało. I zastanawiam się, czy to nie, jakkolwiek źle to zabrzmi, czy to nie jest taka wyjątkowa cecha u ciebie. Mówię tak nawet na rynku patrząc, że jest ogólnie odbierane, że faceci są bardziej twardzi na przykład w takich negocjacjach nawet biznesowych, czy właśnie w technologicznych, czy to coś w ogóle jest na rzeczy w takim postrzeganiu miękkich umiejętności versus twarde umiejętności, bo często tak mi się wydaje, że twarde umiejętności
to są dla faceta.
Tak,
a miękkie to faceci, to emocje, to dziewczyny.
Jak patrzysz na miękkie umiejętności w IT, nie wiem, w biznesie, czy one ci się przydają, jak ci się przydają? Jakie właśnie ważysz?
Znaczy, miękkie umiejętności przydają mi się w pracy trenera, dlatego że ja też muszę tę wiedzę przekazać w taki sposób, żeby to było dobrze odebrane, żeby to było zapamiętane. Muszę też zwracać uwagę na to, jak zachowują się uczestnicy, dlatego że na przykład podczas szkoleń stacjonarnych to od razu widać, że ktoś na przykład nie jest skupiony, albo robi coś innego, albo gdzieś się zgubił. Także od razu do takiej osoby na przykład podchodzę, więc trzeba też zauważyć takie sygnały, chociażby na przykład z mimiki. Ciężko mi powiedzieć, czy kobiety mają z tym łatwiej, czy mężczyźni, bo też nie zwracałam na to nigdy uwagi, bo znam też osoby, które świetnie dogadują się z innymi osobami. Potrafią też wyczytać, czy z mimiki, czy z gestów, jakieś zachowania, czy konkretne intencje. I nie powiedziałabym, że któraś z płci robi to lepiej albo gorzej. To wszystko zależy od człowieka, zależy od charakteru. Jeżeli chodzi o mnie, to mi na pewno umiejętności miękkie pomagają w rozmowach właśnie sprzedażowych, negocjacyjnych. Nie odbierałam siebie nigdy jako osobę taką asertywną właśnie, dlatego że ja mam problem ostatnio z mówieniem nie, znaczy ostatnio, mam w ogóle problem z mówieniem nie, ostatnio się tego uczę, żeby faktycznie odmawiać, dlatego że jest dużo pracy, przychodzą do mnie różni klienci z różnymi, można powiedzieć, też budżetami, którzy chcą tej pomocy, a ja zawsze mówię, tak, ja pomogę bardzo chętnie, ale ktoś mówi, ale ja nie mam pieniędzy. Ja mówię, dobrze, no to postaramy się zrobić coś na budżecie, a na końcu się okazuje, że po prostu szyjemy, tracimy na to czas, ale nie chcę zostawiać klienta po prostu bez wsparcia, więc gdzieś tam jest to miękkie serce, ale trzeba faktycznie asertywnym być.
Tak, to jest super ważna umiejętność. My też często sobie powtarzamy, że jakkolwiek źle to zabrzmi, to klienci też muszą na nas zasłużyć i że nie jest tak, że z każdym musimy współpracować. Coś w tym jest.
Tak, taka ochrona już samego siebie przed samym sobą, bo człowiek chce pomóc, a potem się okazuje, kuźma, można było wcześniej ochronić tę współpracę i ten czas. A czy ty technicznie teraz, mówiąc technologiami, z którymi się stykasz, to Power Platform jakoś macie w swoim zakresie szkoleń? Co jest w tym zakresie, a czego nie ma?
Czy to M365, tak zarania dziejów?
To znaczy M365 taki, można powiedzieć, podstawowy pakiet, czyli zaczynając od Outlooka, ale nie szkolimy właśnie z pakietu Office, czyli z Worda, z Excela, z PowerPointa, z tego, co już jest od 20 lat na rynku i faktycznie są trenerzy tych aplikacji, którzy zęby zjedli. Ja nigdy nie korzystałam w takim zaawansowanym zakresie, jak na przykład makra w Excelu, takich rzeczy nie robimy. Jak ktoś do nas przychodzi po takie rzeczy, to jakby zlecamy to po prostu gdzieś dalej. Jeżeli chodzi o Power Automate, Power Apps, Power BI, tego też nie robimy. Czyli to, co robimy, to jest Outlook, Teamsy, OneDrive, SharePoint, Planner, OneNote, Formsy, Sway. No, rzadko kto korzysta ze Sway, ale to też. Czyli można powiedzieć to, co usprawnia pracę biurową. Czyli jeżeli są pracownicy biurowi, czyli tacy użytkownicy końcowi, ale nie osoby prywatne, tylko właśnie pracownicy firm, to jesteśmy w stanie usprawnić ich pracę właśnie, pomóc im z pocztą, z kalendarzami, z udostępnianiem plików, bezpiecznym udostępnianiem plików, ale nie konfiguracja, czyli już nie jak to zablokować, jak sprawdzić, kto ma dostęp, czyli tam się kończy, tam jest właśnie granica, gdzie wchodzi dział IT i gdzie wchodzi panel administracyjny, to my już tego nie dotykamy.
Słuchaj, mam taką anegdotę, że zdarzyło mi się już ze dwóch klientów, którzy poprosili, tam rozmawialiśmy zupełnie na inny temat, tylko na koniec wysłamy oferty w Swayu, co ma swoje tam kilka zalet. No jedną z nich jest taki efekt wow i przynajmniej dwie firmy, pamiętam, że spytały nas, żeby im pokazać tego Swaya, bo to fajne te oferty takie kolorowe. My też takie chcemy. A jak patrzysz na technologię? Bo to się nawet w tych biznesowych, powiedzmy, aplikacjach, takie nazwijmy, teraz jest taki szum z AI-em, z co-pilotami. Jak patrzysz w stronę właśnie tej sztucznej inteligencji? Myślisz, jaki ona będzie miała wpływ? No oprócz oczywistego, że trzeba będzie pewnie uczyć innych trochę narzędzi, ale no właśnie, masz jakieś przemyślenia na ten temat?
To znaczy, boisz się AI-ów? Przemyśleń miałam sporo. Każdy się pewnie trochę boi, bo to idzie w takim kierunku, że to jest trochę przerażające. Trochę jest ekscytacji, trochę przerażenia, to na pewno. Sama miałam okazję gdzieś tam korzystać, czy generować sobie jakieś grafiki po różnych zapytaniach. Także nie uważam, że fotografowie stracą pracę przez to, że można sobie wygenerować grafikę, ale graficy już mogą to odczuć, dlatego że ja wcześniej zlecałam na przykład tworzenie grafik do czegokolwiek, czy na przykład, nie wiem, jakieś miniatury na YouTube'a, czy cokolwiek, czy nie wiem, nawet kartkę z życzeniami dla klientów, a teraz po prostu robię zapytanie i już. Jeszcze pozostają zagadkowe oczywiście prawa autorskie i podejście do tego, ale uważam, że faktycznie nam to ułatwia i na przykład, no mogę powiedzieć osobiście, że wdrożyłam u siebie pewne zaawansowane funkcjonalności w Microsoft 365 z wykorzystaniem czatu GPT, bo mi po prostu podpowiedział, jak to zrobić. Czyli wpisałam zapytanie, jak to wdrożyć, on mi napisał kroki, ja napisałam, dobra, tego nie rozumiem, jak to zrobić, wyjaśnił i poklikałam i wiedziałam, gdzie to zrobić, a w tym momencie musiałabym to pewnie zlecić. No inżynier za wdrożenie tego no nie wziąłby 2000, tylko pewnie więcej, straciłby na to też dużo czasu. I ja bym straciła pieniądze, on by stracił czas, ale on przez to też nie zarobił, więc można powiedzieć, że są zawody, które mogą być przez to zagrożone, ale są też zawody, które dzięki temu rosną, czyli właśnie mogą się tym wspierać, czyli graficy nie będą projektować od zera, ale będą na przykład sobie pomagali, ale koniec końców to będzie ich dzieło.
A taki co-pilot, nie boisz się, że nikt nie będzie pytał Marty Czapik, czy legalnej Marty, jak coś zrobić, tylko wpisze po prostu w Teamsa, który mu ogarnie całą rzeczywistość. No to pewnie nigdy się w tak 100% nie wydarzy, tak? Ale patrząc na materiały Microsoftowe, to w tę stronę trochę to idzie, żeby mieć jedną okienko do wszystkiego.
Dlatego, że zapytać można. Ja mogę też wpisać w tym momencie w Google, słuchajcie, jak utworzyć zespół w Teamsie. No i w dokumentacji Microsoftu jest krok po kroku. Kliknij, dołącz do zespołu, utwórz nowy i już, i masz. Ale jaka jest dobra praktyka, jak się tworzy zespoły? Czy to mają być działy, czy to mają być klienci? Jak to podzielić? A jeżeli ja mam 200 klientów, to mam robić zespoły czy kanały? Jakby na to już nie odpowie Copilot, w jaki sposób poukładać w naszym konkretnym scenariuszu u naszych klientów, dlatego że mamy klientów, którzy przychodzą, są mali klienci, są duzi klienci, tych dzielimy tak, tych tak. I niech nam pani podpowie, jak to sobie poukładać, tak żeby się nie pogubić, żeby mieć pliki w jednym miejscu i tak dalej. On to podpowie, jak to zrobić technicznie. Czyli jak to działa, jak działa ta funkcjonalność i gdzie kliknąć, a moje szkolenia właśnie tak nie wyglądają. Czyli ja pokazuję właśnie te procesy, jeżeli masz problemy z tym, lepiej to ułożyć tak, lepiej nie wykorzystuj do tego planera, tylko to do. A jeżeli się zapytamy na przykład sztucznej inteligencji, jak mam zarządzać zadaniami i on powie, korzystaj z planera, to może się okazać, że planer dla nas nie będzie najlepszy i są też jakieś zagrożenia.
Ja mam taką tezę, że ChatGPT on wyeliminuje specjalistów takiej średniej półki. Wszystkich. Ja ostatnio swój cholesterol analizowałem z czatem GPT. On mi przypominał co chwilę, że nie jest doktorem, lekarzem, ale pytał mnie o kolejne i łączył ze sobą różne wyniki. Spytałem go, jak wytrenować psa z noseworku. To jest takie wyszukiwanie zapachu cynamonu.
Skaczesz po tych tematach grubo.
Tak, i on napisał mi, jak to zrobić. I pisał jeszcze takie miękkie wskazówki. Ja myślę, że to, co mówisz, on będzie w stanie niebawem podpowiedzieć, czy te miękkie rzeczy, ale on to zrobi na takim średnim poziomie. Czyli te wszystkie średnie rzeczy, średni behawiorysta, średni specjalista, lekarz, czyli te wszystkie takie bardzo średnio podane usługi, ChatGPT i to AI wyeliminuje i po prostu trzeba być ponad to i umieć jeszcze z tego skorzystać. To, nie wiem, analiza danych, wrzucimy do Excela. Średni specjalista to zrobi, ale już dobry specjalista jeszcze inne z tego wnioski wyciągnie i to, na to bym uważał, bo to zmieni każdą moim zdaniem branżę, gdzie ktoś jedzie, znaczy monetyzuje średni talent czy średnie przygotowanie. Że to będzie mocno zagrożone.
Trzeba będzie... Niezakręty idzie po linii najmniejszego opora. Po
tak, prostu. Najmniejszego albo takiego średniego. Coś, co Marta mówiła, sprawdzić można w, nie wiem, w dokumentacji. Ludzie tego z reguły nie robią, ale jak ktoś sprawdził i tylko tyle wie i to monetyzuje, jest coachem, trenerem, cokolwiek, specjalistą dowolnej. Podejrzewam, że jak będę chciał, nie wiem, wymienić olej w samochodzie, to też pan z papierosem.
W elektryku nie będzie, spokojnie.
No tak, tak manualne. Chat GPT sam z siebie na razie z monitora nie wyjdzie, żeby to pozamieniać, ale myślę, że to się wydarzy i że te specjalizacje będą musiały trochę urosnąć. No ale tu się nie boimy, bo każdy z nas reprezentuje specjalizację wysokiej klasy. Ale chciałem trochę zmienić temat, ale też będąc przy tym raporcie, który był wcześniej. W raporcie jest informacja o wypaleniu zawodowym, które dotyka tak samo mężczyzn, tak samo kobiety. Czy ty czułaś się kiedyś w trakcie swojej kariery zawodowej wypalona? Albo miałaś takie oznaki zmęczenia i co to mogło spowodować, jak sobie z tym radziłaś, jeśli tak w ogóle było?
Był jeden taki moment, że faktycznie siedziałam po prostu w biurze do wieczora i nie miałam życia poza pracą, ale wtedy stwierdziłam, że nie chcę się zajmować niektórymi tematami, które nie przynoszą zbyt wiele pieniędzy, ale trzeba to robić. I wtedy właśnie zatrudniłam, można powiedzieć, pracownika, wtedy dzisiaj wspólniczkę i całą część związaną właśnie ze sprzedażą licencji, obsługą, odnowieniami, fakturami, ofertami. To zdelegowałam i wtedy odżyłam, ale gdybym jechała jeszcze trochę, kilka miesięcy w taki sposób, nie wiem, czy bym długo pociągnęła, bo faktycznie ja czułam wteddy duże zmęczenie i to był taki przełom.
Także to powiedziałeś, że to był moment, to ile ten moment trwał, bo to podejrzewam dłuższy moment był.
Kilka miesięcy.
Okej. Okay. I to było w czasie COVID-a, przed, po?
Po. Znaczy w trakcie w sumie, bo to był 2020.
Okej, okay, no bo a sam COVID, trochę skaczę po tematach, ale to się łączy jakoś. Sam COVID zbustował twoją działkę, twoja firma miała więcej klientów. No to w końcu szkolenia online częściowo. To COVID mógł sprzyjać. Teamsy jeszcze dodatkowo.
To jest trochę takie, można powiedzieć, kontrowersyjne, bo ja nie chcę też powiedzieć, że ja wystrzeliłam na COVID-zie, ale w sumie było tak, że ja w styczniu stwierdziłam, że... Bo ja w styczniu zostałam tak naprawdę bez pracy, to znaczy w styczniu zostałam pozostawiona sama sobie z moim LinkedInem, nie miałam żadnych klientów, nie miałam niczego i stwierdziłam, ok, będę robiła szkolenia z Microsoft 365, bo na tym się znam i chcę po prostu klientów edukować. To był styczeń, wtedy pamiętam, odezwał się do mnie Michał z waszego zespołu w sprawie kursów i w marcu przyszła pandemia. I ja w styczniu powiedziałam, przychodzę na rynek szkoleń, będę was uczyła Microsoft 365, a w marcu okazuje się, że jesteśmy zamknięci, Microsoft rozdaje Teamsy za darmo, a ja robię szkolenia z Teamsów.
Tak, i to pamiętam, że ty do nas zadzwoniłaś, chłopaki, bo to akurat było przy premierze kursu, zróbmy webinar z Teamsów, że to musi być teraz. I go zrobiliśmy i to był jak do tej pory chyba największy webinar, nie tylko jaki zrobiliśmy, ale chyba na jakim byłem. Tam było 4000 ludzi się zarejestrowało. Pamiętam, jakiś kosmos.
Mój rekord też, osobiście do dzisiaj.
Tak, to było jakieś szaleństwo.
Tak, myślałem, że COVID jednak, oczywiście w cudzysłowie, żeby nikt tego dosłownie nie brał, to pomógł tej branży, ale to też każdy miał swoje, tak jak mówisz, wypalenia, no bo jednak praca przez kilka miesięcy, ponaście czy więcej godzin na dobę, to może ładnie wypalić. I też fajny sposób znalazłaś, czyli osobę, którą zatrudniałaś, potem stała się twoją wspólniczką, jeśli dobrze zrozumiałem.
Tak.
Super.
I teraz tak naprawdę można powiedzieć, są takie dwie nasze nogi. Jedna jest szkoleniowa, a druga licencje, sprzedaż, doradztwo i stoimy mocno na tych dwóch nogach, dlatego że nie jestem też sama w przypadku, gdyby mnie zabrakło na przykład na jakiś czas, bo coś by się wydarzyło, to jakby wszystko kręci się dalej. Także tutaj to też jest takie moje bezpieczeństwo, bo dopóki byłam sama, to miałam świadomość tego, że do dzisiaj tak mam, że nie jem za dużo lodów, nie piję niczego z lodem, na przykład kawę piję ciepłą, bo jak mi gardło wysiądzie, to przecież jest koniec świata, także zwracam uwagę na takie rzeczy, I dbam o siebie, bo przecież jak na przykład pojadę za szybko samochodem i będę miała wypadek, no to klientowi nie zrobię szkolenia. Jakby na każdym kroku myślałam o tym, że no ja muszę po prostu o siebie dbać. Tylko że no nie robiłam tego jakby dla siebie, tylko dla klientów. Ale to się...
Jak Krystyna Czubówna.
Dlatego tak rzadko im możemy spotkać, tak. No my jesteśmy nieogarnięci, dlatego nas trzech jest po prostu.
Dokładnie, ale mamy leki przy sobie. Fala właśnie pokazywał dla osób, które nas słuchają. Gelovox, polecamy. To w ogóle ja przyniosłem
ze
scen teatralnych. Jak też był problem z głosem, to super to działało.
My mamy taką nadzieję generalnie, że jak słuchają nas jakieś kobiety, dziewczyny, które zastanawiają się nad wejściem w IT i spodoba im się na przykład taka ścieżka jak twoja, czyli prowadzenie szkoleń, dzielenie się wiedzą, to jakie miałabyś rady dla takich osób? Co mogłyby zrobić, żeby spróbować i sprawdzić, czy to ma sens i za bardzo się nie sparzyć może? Nie wiem, czy w ogóle jest taka ścieżka, ale może masz jakąś radę?
Znaczy, moja ścieżka była, można powiedzieć, specyficzna, bo ja zaczynałam od momentu, kiedy jeszcze nie była technologia chmurowa w ogóle w Polsce taka, nie chcę mówić popularna, ale w ogóle jej nie było, bo wszyscy uważali, że chmura jest po prostu złem. I ja byłam w tym od samego początku i tak te lata rozwijałam się razem z tą chmurą i teraz po prostu pokazuję to, co już wiem i czego się nauczyłam, ale tak wchodząc teraz od zera, trzeba by było po prostu bardzo dużo czasu poświęcić na naukę, a jeżeli chcemy być trenerem technologii albo trenerem po prostu jakiejś aplikacji czy pokazywać jakieś funkcjonalności, to klikać i samemu sobie wymyślać problemy albo pytać innych. Słuchajcie, to jest dla was jasne, co byście zrobili, co byście wymyślili, jakbyście tego wykorzystali, dlatego że jeżeli chcemy być dobrym trenerem, to musimy też potrafić odpowiadać na pytania i znać różne przeróżne scenariusze. Albo sobie te scenariusze wymyślać, albo po prostu pytać, albo szukać w internecie problemów na forach i spróbować te problemy rozwiązywać, dlatego że tych pytań na szkoleniach pojawia się mnóstwo i mnie do dzisiaj zaskakują pytania na szkoleniach, to nie jest tak, że ja wiem wszystko. Niektóre rzeczy trzeba po prostu przeklikać, przetestować, także testowanie, klikanie i sprawdzenie na pewno po raz pierwszy przed jakąś grupą, czy to znajomych, czy pokazać mamie, bratu, siostrze i zobaczyć, jak nam w ogóle wychodzi mówienie płynne, bo my jak sobie przeklikamy, to wydaje nam się, że wszystko wiemy, nagle stajemy przed ludźmi, okej, to trzeba to jeszcze ubrać w słowa.
Tak.
Po prostu mówić.
To polecam jakieś community, można sobie znaleźć jakiegoś meetupa, Toastmastera, cokolwiek, tak, to jest na pewno dobra rada. Ja tylko
jeszcze... Można się nagrać i posłuchać dla osób o mocnych nerwach.
Oglądasz swoje szkolenia czasem?
Nie, nigdy. Nie, teraz wszystko montuje Ilona, więc ja nawet nie robię napisów, bo ciężko.
Ja bym podbił jeszcze to, co wspominałaś na samym początku, że tam padło takie zdanie, że często rozmawiasz z klientami o procesach, to znaczy ty im po prostu układasz pracę z użyciem narzędzia, a nie pokazujesz narzędzia, więc to nawet jakaś super znajomość tej technologii, zakamarków nie jest najważniejsza na koniec dnia. Na koniec dnia jest ważne, żeby ta technologia rozwiązywała problemy, a te z kolei możemy rozwiązać, jak zrozumiemy, gdzie ten problem jest. Kurde, Paulo Coelho mi się włączył.
No piękne, ja tutaj ciągle to przetwarzam jeszcze, co ty powiedziałeś. A zdradzisz nam, jakie masz plany na przyszłość zawodowe?
Planuję zatrudnić jeszcze dwie osoby. Jedną w tym roku i jeszcze jedną w przyszłym roku.
Kobiety?
I myślę, że nie mam preferencji, ale tym razem chciałabym, żeby to był ktoś, kto ma już doświadczenie właśnie z partnerami Microsoftu, żeby też nie trzeba było uczyć tych wszystkich struktur i tak dalej, bo to nie jest takie proste. Więc jeżeli chodzi o rozrastanie się zespołu, to myślę, że to na ten moment będą maksymalnie dwie dodatkowe osoby. Nie chcę budować tutaj firmy w nieskończoność. No wy macie tych osób, ja dzisiaj byłam zaskoczona, 20 czy więcej, no to już dla mnie jakby, mnie by to przerosło, dlatego że ja lubię mieć po prostu nad wszystkim kontrolę.
O, proszę.
No tak, to tutaj...
Pozdrawiamy Ilonę, tak, licencjonowanie jest trudne. Zdecydowanie.
Jest trudne i zmienne. Trzeba trzymać rękę na pulsie. A mówiliśmy o wypaleniu. Jeszcze ad vocem do tamtego tematu. Masz
chcesz,
jakiś...
chcesz nam coś powiedzieć, Łukasz, tak o tym wypaleniu ciągle?
Tak.
Dobrze się czujesz?
Pogadamy, Fala, po nagraniu. Ale chciałem cię spytać, bo może my też skorzystamy. Czy masz jakieś z tych porad, czy masz jakieś sposoby na taką regenerację? Żeby mieć... To jest ważne, nie wszyscy słuchacze może zdają sobie z tego sprawę, że prowadzenie szkolenia 8 godzin, tak porównania 8
ja
godzin do prowadzenia szkolenia, a jeszcze do szkolenia online, do pracy takiej przy biurku, jest nieporównanie moim zdaniem bardziej wypalające, drenuje energetycznie. Trzeba być czujny, to jest znowu jeden do wielu. trzeba tej energii dawać więcej, no bo uczestnicy tego oczekują, że trochę ich się zabawi w tym znaczeniu, że będzie coś atrakcyjnego dla nich, nie tylko samo słowo, ale też jakieś ćwiczenia, etc. Czy masz jakiś sposób, żeby regenerować się przed tymi szkoleniami, żeby przyjść z tą energią, która jest w pracy niezbędna?
To za chwilę powiem, ale bardzo się cieszę, że poruszyłeś ten temat, że właśnie te szkolenia przed komputerem są wykańczające bardziej niż te na sali.
O,
dlatego, że ja z sali szkoleniowej wracam z energią jeszcze większą niż jechałam, dlatego, że tam są ludzie, ja z tymi ludźmi jestem i od tych ludzi też czerpię energię, a przed komputerem, przed kamerką jeszcze jak nikt nie włącza kamerki, tylko mówię po prostu do tego monitora.
Jak my to znamy.
I pytam się, czy są pytania, nie ma żadnych pytań. Pytam się, czy robimy przerwę, nikt nie chce przerwy, po prostu jest cisza i nagle wszyscy wychodzą po prostu na przerwę.
Dygresja.
To muszę.
Mi wczoraj po pół godzinie ktoś powiedział, że czy pan coś pokazuje. Ale po prostu nie zadziałało udostępnianie pulpitu.
Ja już tam pokazałem.
Jesteśmy na trzecim ekranie aplikacji, tworzymy. A czy to nie powinno być widać czegoś, Łukasz?
Takie 3 godzinki przed ekranem samemu sobie to jest, o mój Boże. Drenujące strasznie.
Przerwaliśmy ci, Marta.
Tak, sorki.
Tak, to jest właśnie też ten okres, gdzie ja czułam takie wypalenie. Ja miałam moment, gdzie właśnie szkoliłam 2 grupy szkoleniowe dziennie, czyli od 9 do 13, od 9 do 12 pierwsza grupa, godzinka przerwy i od tam 14 do 17 czy tam do 16. I to było tak przez kilka tygodni. I to było po prostu coś strasznego. Ja powiedziałam, że nigdy więcej takiego maratonu i wklepałam sobie do mojego kalendarza tak na stałe bloker. Te dni nie robisz szkoleń, albo robisz po prostu 2 w tygodniu, albo 3 w tygodniu, bo człowiek po prostu sobie też za dużo wrzucił w buty. Myślałam, że dam radę, no i dałam radę, bo zrobiłam to i to nie ucierpiało na jakości, ale ja po prostu musiałam bardzo długo potem odpoczywać i to, co jest ważne, to na pewno się wyspać i przygotować się wcześniej, nie na ostatnią chwilę, 8:00 ja dołączam i jeszcze zdyszana, bo biegłam po schodach, zaczynam mówić, tylko faktycznie wcześniej wstać, zjeść sobie dobre śniadanko energetyczne, bo to jest duży wysiłek dla mózgu, ogólnie takie mówienie. Przygotować sobie właśnie coś do picia, dbać o te strony głosowe, żeby po kilku godzinach nie było tej chrypki. Ja na przykład już nie robię szkoleń 8-godzinnych, chyba że stacjonarne, całodniowe to się zdarzają, ale online'owych nigdy nie robiłam takich całodniowych, więc podzielić to po prostu na krótkie bloki, zrobić przerwy częste, ale przede wszystkim też właśnie podczas tych przerw wstać od tego komputera. Bo znam osoby, u nas w zespole też tak było, że ktoś zadał pytanie, to na przerwie sprawdzę i siedzę na przerwie i sprawdzam. Mówię, nie, po prostu wyjdź, odejdź od komputera, popatrz w okno, weź oddech, porozciągaj się, a nie, że siedzisz dalej przy tym komputerze. Tym bardziej, że my tutaj w studio to musimy pozasłaniać sobie okna, więc ja siedzę w bunkrze, więc nie ma tutaj ani światła. No właśnie, u was to samo. Więc jak człowiek tak siedzi cały dzień i jeszcze zimą, to później ja wychodzę o 15 z biura i jest ciemno i tak cały dzień jest ciemno, to depresji można dostać.
Sen, jedzenie, światło dzienne w miarę możliwości i ruch.
W sumie tak ChatGPT też by to zaproponował, tak myślę.
Słucham?
ChatGPT też by to zaproponował.
Tak, ale to co, to akurat jest kategoria prostych, ale genialnych rozwiązań. Bo myślę, że ignorujemy, mamy tendencję do ignorowania tego, co powiedziałaś. To są kluczowe rzeczy, takie bardzo proste, ale wystarczy sięgnąć pamięcią, kiedy się człowiek dobrze wyspał i trzeba dać na to bloker w kalendarzu. Tak jak mówisz, to też jest jakieś rozwiązanie.
Viva Insight.
Tak. Marta, to w podsumowaniu, powiedz, jak gdzie cię można znaleźć, gdzie, bo nieustająco polecamy też twoje materiały a propos osób, które chciałyby zgłębiać, pójść tą ścieżkę, zgłębiać narzędzia w M365, no to twoje materiały są świetną do tego drogą. Jak się z tobą skontaktować? Dziękuję. Gdzie cię znaleźć, gdzie cię śledzić,
kontakt
gdzie zagadać?
Na LinkedInie można mnie zaprosić do sieci do obserwowania. Można subskrybować na YouTubie, bo pojawiają się tam różne ciekawostki, nowości w Teamsach. Oprócz tego jest Instagram, który ostatnio żyje dosyć mocno, robię jakieś tam rolki, próbuję. TikToka raczkuję. Jestem tam, ale nie powiem, żebym tam poświęcała jakoś spektakularnie dużo czasu. Facebook też jest, na którego już nie wchodzę, ale można powiedzieć, że no na każdym medium społecznościowym jestem. Na Twitterze mnie nie ma w sumie. A tak to wszędzie. Legalna Marta.
Twitter to tak, miesza się z biznes z polityką.
Dodamy wszystkie linki do opisu. Także Marto, bardzo dziękujemy za spotkanie. Mam nadzieję, że w końcu będzie okazja, żeby się spotkać na żywo. Kiedyś.
Musimy zorganizować jakieś spotkanie, wrzucić do kalendarza na sztywno.
Tak, kalendarze.
Dzięki, to przyjemność.
Wielkie dzięki za spotkanie. Spokojnego dnia.
Ja dziękuję za zaproszenie i za ciekawą rozmowę. Do zobaczenia, hej.